Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Ciąg dalszy właśnie rozważamy prawdę o sakramencie małżeństwa. Siedem sakramentów świętych. Pan Bóg chce nas mieć świętymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I przez każdą sytuację, przez każdy stan, przez każde zadania, jakie Pan Bóg nam wyznacza, mamy się uświęcać. Stąd siedem sakramentów od początku. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Już żeśmy rozważyli tamte sakramenty, prawdę o tamtych sakramentach, a teraz właśnie ciąg dalszy o sakramencie małżeństwa. Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. Tak mówi prawo kanoniczne, prawo kościelne. To jest, można powiedzieć, definicja sakramentu. Tak, to jest przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków, pierwsze, oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Jeżeli byłoby coś wykluczone, czy to dobro wzajemne, prawda, tego współmałżonka, także, czy wykluczone zrodzenie, wychowanie potomstwa, takie małżeństwo byłoby nieważnie zawarte. Oczywiście sakrament jest między ochrzczonymi. Ochrzczonymi, tak. I teraz idziemy dalej. Dzisiaj może rozważymy chwilę dziewictwo dla Królestwa Bożego i następne punkty. Otóż Pan Jezus jest centrum całego naszego życia chrześcijańskiego. Więź z Nim zajmuje pierwsze miejsce przed wszystkimi innymi więzami rodzinnymi lub społecznymi. Właśnie więź z Nim, On jest pierwszy. Często słyszymy, mówimy to w radiu, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Tak warto sobie ułożyć taką hierarchię wartości. Pierwszy jest Bóg. Pierwszy jest Bóg. Tak. Od początku istnienia Kościoła istnieli mężczyźni i kobiety, którzy zrezygnowali z wielkiego dobra małżeństwa, by iść za barankiem, dokądkolwiek się uda. Iść za Chrystusem, by troszczyć się o sprawy Pana i starać się Jemu podobać. By wyjść naprzeciw przychodzącemu oblubieńcowi. Sam Chrystus Pan powołał niektórych, by szli za Nim, przyjmując taki sposób życia, którego On pozostaje wzorem. Mówił Pan Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza, czytamy, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. I mówił Pan Jezus, bo nie mogli tego pojąć, ale powiedział, kto może pojąć, niech pojmuje. Właśnie, dziewictwo dla Królestwa Bożego jest rozwiązaniem łaski chrztu, wymownym znakiem pierwszeństwa więzi z Chrystusem, żarliwego oczekiwania na Jego powrót, znakiem, który przypomina także, że małżeństwo jest rzeczywistością obecnego świata, który przemija. Obie rzeczywistości, sakrament małżeństwa i dziewictwo dla Królestwa Bożego pochodzą od tego samego Pana. To On nadaje im sens i udziela koniecznej łaski, by żyć w nich zgodnie z Jego wolą. Szacunek dla dziewictwa ze względu na Królestwo Boże i chrześcijańskie rozumienie małżeństwa są nierozdzielne i wzajemnie się uzupełniają. Tak, święty Jan Chryzostom tak mówił. Kto potępia małżeństwo, pozbawia także dziewictwo jego chwały. Kto natomiast je chwali, czyni dziewictwo bardziej godnym podziwu i chwalebnym. Bowiem to, co wydaje się dobrem tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem. Ale to, co jest lepsze od tego, co wszyscy uważają za dobre, za dobro, jest z pewnością dobrem w stopniu najwyższym. To tyle właśnie. Małżeństwo i dziewictwo. Jedno i drugie jest piękne. Do jednego i do drugiego powołuje nas sam Pan. Iść za Chrystusem, wszystko oddać dla Niego. Również zrezygnować z małżeństwa i z rodziny, żeby mieć tę rodzinę, cały Kościół jeszcze bardziej ją kochać, jeszcze bardziej służyć ludziom, tej rodzinie Bożej, rodzinie ludzkiej. W obrządku łacińskim, jak się celebruje to małżeństwo, celebrowanie tego sakramentu? W obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest zazwyczaj zawierane podczas mszy świętej. Ze względu na związek wszystkich sakramentów z misterium paschalnym Chrystusa, z Eucharystią, z tą Paschą, którą pierwszy raz odprawił Pan Jezus w Wielki Czwartek. Oczywiście małżeństwo jest związkiem między mężczyzną a kobietą. W Eucharystii, wszystkich sakramentów z misterium w Eucharystii urzeczywistnia się pamiątka nowego przymierza, przez które Chrystus na zawsze zjednoczył się z Kościołem, swoją umiłowaną oblubienicą, za którą wydał samego siebie. Słuszny jest zatem, by małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemnie oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z ofiarą Chrystusa za Kościół uobecnioną w ofierze eucharystycznej i przyjmując Eucharystię, ażeby skoro spożywają to samo ciało i tę samą krew Chrystusa, tworzyli jedno ciało w Chrystusie. Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia winien być sam w sobie ważny, godny i owocny. Przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty, być w łasce uświęcającej. Według tradycji łacińskiej to małżonkowie sami są szafarzami łaski Chrystusa, udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. A więc to jest jedyny sakrament, który udzielają sobie nawzajem przyjmujący ten sakrament. W tradycjach kościołów wschodnich natomiast kapłani lub biskupi, którzy przewodniczą ceremonii, są świadkami wzajemnej zgody wyrażonej przez małżonków, ale ich błogosławieństwo jest konieczne także dla ważności małżeństwa, tego sakramentu. Różne liturgie zawierają wiele formuł błogosławieństw i modlitw epikletycznych, czyli tych modlitw proszących o błogosławieństwo, w których prosi się Boga o łaskę i błogosławieństwo dla nowożeńców, szczególnie dla żon. W epiklesie tego sakramentu małżonkowie otrzymują Ducha Świętego jako komunię miłości Chrystusa i Kościoła. Jest on pieczęcią ich przymierza, zawsze żywym źródłem ich miłości, mocą, dzięki której będzie odnawiać się ich wierność. Właśnie to małżeństwo jest w Kościele Wschodnim jakimś ukoronowaniem. Oni dostają też takie samo błogosławieństwo, następuje z włożeniem, z nałożeniem koron na tych małżonków. To jest w Kościele Wschodnim. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, proszę Państwa. Zgoda małżeńska. Zgoda małżeństwa. Bardzo ważna sprawa. Bez tej zgody małżeństwo jest nieważne. Zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna i kobieta. Nie, że kobieta i kobieta, albo mężczyzna i mężczyzna, jak to teraz chcą na siłę wprowadzić, wbrew naturze. Wprost, to jest już ideologia. Widzimy, co robi nawet taki poważny podmiot, organizacja jak Unia Europejska, czy Organizacja Narodów Zjednoczonych. Że chcą małżeństwa, że sami mężczyźni biorą ze sobą ślub, same kobiety. Otóż tak Bóg nie stworzył. Tak Bóg nie stworzył, tak Bóg nie uczynił. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, jeżeli Chrystus jest na pierwszym miejscu, to wszystko będzie poukładane właściwie. I życie będzie poukładane tu na ziemi. I wszystkie nasze czyny będą poukładane. Właściwie będziemy motywowani, tak, i właściwie czynili, i wieczność będzie poukładana, będzie szczęśliwa. Otóż zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna i kobieta. Oczywiście ochrzczeni, to jest do ważności sakramentu małżeństwa, ochrzczeni, wolni do zawarcia małżeństwa, którzy w sposób dobrowolny wyrażają swoją zgodę. Być wolnym oznacza nie być poddanym przymusowi, nie mieć przeszkody wypływającej z prawa naturalnego czy kościelnego. Są różne przeszkody do zawarcia małżeństwa. Tak. I tu jest bardzo ważne właśnie przygotowanie się do małżeństwa, poznanie tego wszystkiego. Kościół uważa wzajemne wyrażenie zgody przez małżonków za nieodzowny element, który stwarza małżeństwo. Jeśli brak zgody, nie ma małżeństwa. Jeżeli to jest pod przymusem, jeżeli to jest pod jakimiś tylko emocjami, a nie ma pełnej zgody, tylko jakiś opanowany człowiek tylko jakimiś emocjami, jakimiś pasjami, może namiętnościami. Tak. To jest, musi być zgoda, nie brak zgody. Zgoda jest aktem ludzkim, w którym małżonkowie przekazują i przyjmują siebie nawzajem. Biorę ciebie za żonę. Mówi mężczyzna. Biorę ciebie za męża, mówi kobieta. Nie za kogoś innego. Nie za księcia z bajki. Nie za kogoś, kto będzie tylko materialne sprawy dbał tylko o to, jakaś taka, ktoś, kto będzie utrzymywał cię tylko. Nie, za męża. Za żonę. Zgoda, która wiąże wzajemnie małżonków, znajduje swoje spełnienie w tym, że oboje stają się, jak mówi sam Pan Jezus, stają się jednym ciałem. Zgoda powinna być aktem woli każdej ze stron, wolnym od przymusu i ciężkiej bojaźni zewnętrznej. Może nie być zgody na skutek lęku, strachu, jakiegoś przymusu. Żadna ludzka władza nie może zastąpić tej zgody. Jeśli nie ma tej wolności, małżeństwo jest nieważne. Dlatego z tej racji lub z innych powodów, które unieważniają małżeństwo, Kościół po zbadaniu sytuacji przez kompetentny trybunał kościelny może orzec nieważność małżeństwa. To znaczy stwierdzić, że małżeństwo nigdy nie istniało. To nie jest danie rozwodu, to nie jest unieważnienie małżeństwa. To jest orzeczenie, że małżeństwo nie istniało. Nie było ważnie zawarte. Nawet gdy wesele było, goście byli, wszystko było. Nic z tego. W takim przypadku obie strony są wolne i mogą wstąpić w związki małżeńskie, oczywiście licząc się z naturalnymi zobowiązaniami wynikającymi z poprzedniego związku. Prezbiter, czyli kapłan lub diakon, który asystuje przy obrzęcie zawarcia małżeństwa, przyjmuje zgodę małżonków w imieniu Kościoła i udziela im błogosławieństwa Kościoła. Obecność szafarza Kościoła, a także świadków wyraża w widoczny sposób, że małżeństwo jest rzeczywistością kościelną. Z tego względu Kościół wymaga w normalnych warunkach od swoich wiernych kościelnej formy zawierania małżeństwa. Przemawia za tym wiele racji. Jakie to są racje? Otóż małżeństwo sakramentalne jest aktem liturgicznym. Wypada zatem, by było celebrowane podczas publicznej liturgii Kościoła. Małżeństwo wprowadza do określonego stanu kościelnego, daje prawa i nakłada obowiązki w kościele między małżonkami i wobec dzieci. Dalej, skoro małżeństwo jest stanem życia w kościele, trzeba, by była pewność odnośnie do jego zawarcia. Stąd obowiązek obecności świadków. I świadkiem urzędowym jest kapłan lub diakon, który błogosławi ten związek. Jeszcze jedna racja, która przemawia za tym, że by taka forma była zawarcia małżeństwa, to publiczny charakter wyrażonej zgody chroni raz wypowiedziane małżeńskie tak i pomaga w dochowaniu mu wierności. I proszę Państwa, właśnie małżeństwo. Niezwykle ważną sprawą jest przygotowanie się do małżeństwa. To przygotowanie jest dalsze i przygotowanie bliższe. Przygotowanie dalsze to jest to przygotowanie już w domu, od dziecka. Kształcenie charakteru, formowanie w wierze, kształcenie w tym, żeby w tym dawaniu siebie drugiemu. Bo miłość małżeńska to jest to danie siebie drugiemu. I to tak kobieta mężczyźnie, jak mężczyzna kobiecie. Dar z samego siebie. Do tego przygotowywać, tak kształtować osobowość od dziecka, żeby nie był egoistą, żeby nie był tylko zwrócony na siebie. Poza tym, żeby miał rozeznanie, a więc i wiedza odpowiednia, i świadomość odpowiednia. To dalsze i bliższe przygotowanie to już taki dokładny kurs o małżeństwie, o co tu chodzi, bliżej przygotować się też duchowo, a już najbliższe przygotowanie spowiedź przed sakramentem. przygotowywać się duchowo, modlić się o dobrego męża, o dobrą żonę. Nie tak spodobała mu się i bierze jak przedmiot, albo spodobał się jej i bierze jak przedmiot, patrzy. To jest bardzo płytkie i to nie jest budowanie na stałe. Sprawą pierwszorzędnej wagi jest przygotowanie do małżeństwa, aby małżeńskie tak było aktem wolnym i odpowiedzialnym oraz aby przymierze małżeńskie miało solidne i trwałe podstawy ludzkie i chrześcijańskie. Najlepszym sposobem tego przygotowania pozostaje przykład i wychowanie przekazane przez rodziców i rodzinę. Toż pasterze i wspólnoty chrześcijańskie jako rodzina Boża odgrywają ogromną rolę w przekazywaniu ludzkich i chrześcijańskich wartości małżeństwa i rodziny. I to tym bardziej, że w naszych czasach wielu młodych doświadcza rozbicia ognisk rodzinny, które nie mogą już zapewnić im wystarczającego przygotowania do małżeństwa. Kościół uczy, że należy młodzież odpowiednio i w porę pouczać o godności miłości małżeńskiej, jej zadaniach i wypełnianiu ich przede wszystkim w samej rodzinie, aby w odpowiednim wieku pouczona o poszanowaniu czystości mogła przejść od uczciwego narzeczeństwa do małżeństwa. Może tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do rozmów na ten temat. Dzisiaj żeśmy dotknęli sprawy małżeństwo i dziewictwo. Dziewictwo dla Królestwa Bożego, do jednego i do drugiego. Pan Bóg wzywa. Pan Jezus to mówi o tym, a o dziewictwie powiedział jeszcze tyle. Kto może, niech pojmuje. Iść zupełnie za Chrystusem. Zupełnie. Oddać wszystko. Wszystko oddać. Wszystko. Zrezygnować nawet z tej pięknej miłości ludzkiej. Z miłości do Pana Jezusa. Mówiliśmy o celebracji, jak celebruje się sakrament małżeństwa i ta ważna sprawa, zgoda małżeńska. Bez tej zgody jest niemożliwe zawarcie małżeństwa. Zastanówmy się jeszcze nad tą wielką tajemnicą. I co my robimy, żeby te małżeństwa były piękne, trwałe? Co my robimy, żeby w centrum był Jezus Chrystus? Jeżeli On będzie w centrum, wszystko się uda. A więc trzeba sobie to wszystko poukładać.